Chwała Bogu, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Amen, aleluja. Bardzo się cieszę z tego naszego kościoła, że jesteśmy tak nauczeni takiego zachowania. Umiemy się zachować, bo jesteśmy w kościele, kościele drogi. Kochani, tak jak Mariusz już wspomniał, jesteśmy dzisiaj w takim ciekawym dniu, ponieważ rozpamiętujemy wjazd Jezusa Chrystusa do Jerozolimy w Niedzielę Palmową, tak? Bo dzisiaj mamy Niedzielę Palmową. Ja chcę tylko, żeby nam to i ta kwestia nie umkła, że jesteśmy w czasie przedwielkanocnym i wchodzimy w Wielki Tydzień. Wchodzimy w Wielki Tydzień, kochani, przed nami Wielkanoc, przed nami piękne wydarzenia. I ja sobie pomyślałem tak, że dzisiejsze nabożeństwo, Niedziela Palmowa, będzie takim nabożeństwem i takim wydarzeniem i cyklem spotkań naszych, ponieważ mamy troszeczkę więcej czasu jak zazwyczaj i możemy w bardzo fajnym, przyjaznej atmosferze się spotkać. Każdy z nas gdzieś ma przed sobą, jak widzę tutaj, no po prostu to damskie, piękne towarzystwo, jakieś ciastka na stole, każdy z nas pewnie ma herbatę, więc pewnie i możemy sobie może i tak fajnie, mile spędzić czas. Ja chciałbym ten czas chyba spowodowany tym wydarzeniem będzie dla nas chyba niezwykle błogosławiony, ponieważ chyba nie będziemy mieli już chyba więcej nigdy takiej okazji, jaką mamy w tej chwili, a mianowicie już mówię, będę chciał, żebyśmy jako Kościół mogli spotykać się codziennie przez Wielki Tydzień, każdego dnia, poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek, sobota, niedziela. I każdego dnia, słuchajcie, jeszcze nie wiem o której godzinie, każdego dnia będziemy omawiać sobie dany dzień z życia Jezusa Chrystusa. To, co akurat wydarzyło się dzisiaj, omawiamy sobie to, co wydarzyło się dzisiaj, czyli w Niedzielę Palmową w życiu Jezusa. Jutro omówimy sobie, spotkamy się, omówimy sobie to, co wydarzyło się w poniedziałek, we wtorek. Omówimy sobie, co wydarzyło się we wtorek, w środę, co w środę i tak dalej, tak? Oczywiście potem wejdziemy w Wielki Piątek, Wielką Sobotę i kulminacja Wielka Niedziela. Planujemy oczywiście, tak tylko mówię, zapowiadam, przepraszam, to taki może króciutki wstęp. Pozwalam sobie z tego powodu, że każdy ma może coś dobrego, kawę, więc może troszeczkę dłużej jesteście się w stanie skupić. I możliwe, że planujemy tutaj z Radą Doradczą, tak się zastanawiamy nad kwestią i możliwością zorganizowania Wieczerzy Pańskiej w naszym kościele. Musimy tą kwestię omówić pod kątem teologicznym i prawdopodobnie zrobimy coś takiego. I prawdopodobnie, już zapowiadam, będzie to w dniu Paschy. Czyli będzie to w dniu, kiedy Pan Jezus Chrystus spożył swoją wieczerzę z apostołami, wtedy my po prostu, może już nie w niedzielę, ale w tym dniu po prostu przystąpimy również i do naszej Wieczerzy Pańskiej. Możliwe, że powtórzymy ją w niedzielę, zobaczymy, tak, takie kwestie. Przed nami Wielki Tydzień, kochani. I dzisiaj chcę coś o tym wydarzeniu, jakie rozpamiętujemy, a mianowicie uroczysty wjazd Jezusa Chrystusa do Jerozolimy podczas Niedzieli Palmowej. Tak? Gosia pięknie czytała ten fragment z Ewangelii Mateusza, kiedy Pan Jezus Chrystus wjeżdżał do Jerozolimy w uroczysty sposób, na osiołku, prawda? I co tam się wtedy działo, tak? Jakie tłumy witały Jezusa Chrystusa. Jezus Chrystus wkracza do Jerozolimy jak król, jako król, jako zwycięzca i też w taki sposób jakiś rozpoznawany przez ludzi, jako Mesjasz, jako Zbawiciel. No jednak późniejsze wydarzenia pokazały nam coś zupełnie innego. Pokazały nam obraz Jerozolimy, obraz tamtych ludzi, mianowicie to, że ci ludzie mieli fałszywy obraz Mesjasza. fałszywy obraz Mesjasza. Oni oczekiwali nie takiego Chrystusa. I w momencie, kiedy się zawiedli, my widzimy doskonale, co z Nim zrobili. Tak, Jezus Chrystus, który wchodzi do Jerozolimy podczas przy wtórze gałązek, przy wtórze śpiewów, przy wtórze, pamiętacie tych okrzyków, Hosanna, Hosanna na wysokości, Hosanna królowi Dawida. Ten Jezus Chrystus, po tym, kiedy w tą niedzielę wjechał do Jerozolimy na osiołku, w triumfalny sposób, zgadnijcie, gdzie uczynił pierwsze kroki. Właśnie w tą niedzielę, w niedzielę palmową, gdzie poszedł? Pierwsze kroki. Poszedł do świątyni. Jezus Chrystus, pierwsze co zrobił w niedzielę palmową, poszedł do kościoła, moglibyśmy dzisiaj powiedzieć. Poszedł do świątyni, do kościoła, do katedry. W miejsce, gdzie ludzie przychodzą, aby spotkać się z Bogiem. Przyszedł w takie miejsce jak my dzisiaj, gdzie my dzisiaj żeśmy się zgromadzili. Troszeczkę może w taki niecodzienny sposób. I ja chciałbym przeczytać, co Pan Jezus Chrystus tam w tej świątyni zrobił w ten dzień, w dzień Niedzieli Palmowej. I ja przeczytam, już może nie z Ewangelii Mateusza, bo o tym wydarzeniu mówią wszystkie cztery Ewangelie. I wy już mnie znacie i wiecie, co ja chcę powiedzieć. Chcę powiedzieć tylko tyle, że niewiele wydarzeń jest wspominanych przez wszystkich czterech ewangelistów. Jeżeli jakieś wydarzenie wspominają wszyscy czterej ewangeliści, to znaczy się, zgadnij co? Znaczy, że to jest bardzo, bardzo, bardzo ważne. Ani jeden nie ominął tego wydarzenia. Wszyscy to wspominają. Tak? I chciałbym powiedzieć i przeczytać z Ewangelii Jana już fragment i rozpoczynamy tym samym nasze kazanie dzisiejsze. A to do tej pory to był taki krótki wstęp. Ewangelia Jana, drugi rozdział, przeczytam wersety od 13 do 25. Posłuchajmy. A gdy się zbliżała Pascha Żydowska, udał się Jezus do Jerozolimy i zastał w świątyni sprzedających woły i owce i gołębie i siedzących wekslarzy i skręciwszy bicz z powrózków, wypędził ich wszystkich ze świątyni wraz z owcami i wołami, wekslarzom rozsypał pieniądze i stoły powywracał, a do sprzedawców gołębi rzekł: zabierzcie to stąd, z domu ojca mego nie czyńcie targowiska. Wtedy uczniowie jego przypomnieli sobie, że napisano: żarliwość o dom twój pożera mnie. Wtedy odezwali się Żydzi, mówiąc do niego: jaki znak pokażesz nam na dowód, że ci to wolno czynić? Jezus odpowiadając rzekł im: zburzcie tę świątynię, a ja w 3 dni ją odbuduję. Na to rzekli Żydzi: 46 lat budowano tę świątynię, a ty w 3 dni chcesz ją odbudować? Ale on mówił o świątyni ciała swego. Gdy więc został wzbudzony z martwych, przypomnieli sobie uczniowie jego, że to mówił, i uwierzyli pismu i słowu, które wyrzekł Jezus. A gdy był w Jerozolimie na święcie Paschy, wielu uwierzyło w imię jego, widząc cuda, których dokonywał. Ale sam Jezus nie miał do nich zaufania, bo przejrzał wszystkich i od nikogo nie potrzebował świadectwa o człowieku. Sam bowiem wiedział, co było w człowieku. Panie Boże, dziękujemy Ci za Twoją łaskę i Twoje miłosierdzie i o Twoje słowo na dzisiaj, Panie Boże, skierowane do Twojego Kościoła, który tak wiernie spotyka się przy Tobie, w miejscu, gdzie Ty sam też również i stoisz. U Twoich stóp jesteśmy, Panie. Pobłogosław nas dzisiaj Twoim słowem w imieniu i w autorytecie Jezusa Chrystusa. Amen. Okej, kochani, takie słowo dzisiaj mam. Piękne słowo. Chciałbym rozpocząć od razu, żeby ustalić miejsce. Tak? W jakiej świątyni jesteśmy? Pierwsza rzecz, którą musimy ustalić. Tak? Bo były 3 świątynie. Pamiętacie, na pustyni, w niewoli egipskiej, była pierwsza świątynia. To był namiot spotkania. Tak? Namiot spotkania. Potem była świątynia Salomona, którą wybudował Salomon. To była druga świątynia. I ta tutaj jest 3. Świątynia jerozolimska. I dzisiejsze czytanie wprowadza nas do świątyni jerozolimskiej. Tak? A my dzisiaj, słuchajcie, mamy czwartą świątynię. To jest świątynia Twojego serca, świątynia serca. I to dobrze jest odróżnić od siebie każdą z tych świątyń, bo każda z nich ma inny charakter. Tak? Kiedy mówimy świątynia, to każdy z nas może mieć takie już inne wyobrażenie świątyni, tak? W zależności od tego, skąd my pochodzimy, z jakiego środowiska chrześcijańskiego pochodzimy. Na przykład ktoś może mieć na myśli jakąś piękną katedrę, no nie? Albo jakiś piękny kościół, kaplicę lub hotel na przykład, nie wiem, hotel. Niestety niektórzy z nas już tak mają, że kiedy ty mówisz świątynia, to on ma na myśli hotel. Nie wiem, czy ty tak masz, ja tak mam, no nie? A tymczasem świątynia jerozolimska trochę inaczej wyglądała w tamtych czasach, aniżeli dzisiaj nasz hotel na przykład, no nie? I kiedy kończy się czas Wielkiego Postu, to kiedy to się wydarzenie działo, o którym my tutaj mówimy, to mamy właśnie Niedzielę Palmową, taką jak my dzisiaj w naszych kościołach, w której Jezus Chrystus wkracza do Jerozolimy od strony Góry Oliwnej i widzimy go, to już nie będę się powtarzał, takiego pięknego, jako króla królów i pana panów, wkraczającego jako władca miasta do świątyni i potem do miasta, a potem do świątyni. Tak? I nie będziemy wchodzić tutaj w szczegóły, powiem tyle tylko, że przed wejściem do tej świątyni był taki ciekawy napis. Napis, który mówił, że jeżeli jakiś poganin przekroczy progi tej świątyni, to zostanie ukamienowany. Brzydka sprawa, prawda? Brzydka sprawa. Do świątyni mogli wejść tylko ludzie, którzy byli narodem wybranym, tylko święci. Okej. Kiedy Jezus wchodzi do tej świątyni? Do tej Jerozolimy wchodzi podczas Paschy Żydowskiej. Więc już to pozwala nam też bardzo dokładnie umiejscowić w pewien sposób to wydarzenie. Jerozolima w czasach Jezusa to nie było duże miasto. Słuchajcie, mogła ona mieć wtedy może 30 tysięcy, może 50 tysięcy zaledwie mieszkańców i to jest mniej więcej tyle, ile liczy sobie obecne Zakopane. Dzisiaj miasta 30-tysięczne to są takie malutkie miasta. Nie wiem, czy nie, może niektóre większe wioski w Polsce tyle mają, chociaż może nie. To są malutkie miasta, ale w czasach Jezusa, słuchajcie, to nie było malutkie miasto. To było ogromne miasto. Miasto stolica, można byłoby powiedzieć. Na dodatek w czasach Paschy to malutkie miasto, jakim jest była Jerozolima wielkości Zakopanego, przeżywało takie oblężenie, jak na przykład to nasze biedne Zakopane podczas mistrzostw świata w skokach narciarskich. Potrafił się tam naprawdę wtedy zjechać do tego Zakopanego nieźle. Nie wiem, może ile, no pół miliona? Nie wiem. Albo przypomina nam to troszeczkę Dublin w Dniu Świętego Patryka. Ale może nie w tym roku, tak? Bo w tym roku niestety ten Dublin wygląda puściutki z pewnych powodów. Potrafiło do takiego miasta przyjechać, nie wiem, 100, 200, 300 tysięcy pielgrzymów. I wiadomo, że to powoduje oczywiście, że miasto się korkuje, zatyka, jest taki charakterystyczny zgiełk dla takiego miasta, miasta igrzysk olimpijskich na przykład, jakim Zakopane może i by było. Kiedy Chrystus przybył do Jerozolimy, przybyło wtedy mnóstwo pielgrzymów razem z Nim, tak? I w związku z tym Jerozolima napełniła się takim gwarem. Musiała być piękna w tym czasie, śliczna. Pielgrzymi wchodzą do miasta ze śpiewem, oglądają piękną świątynię, zachwycają się, jak wiesz, jak turyści maszerują przez piękne miasta, szukają wolnych hosteli, jeżeli już nie mogą znaleźć drogich hoteli, oczywiście. I miasto oczywiście się zatyka, tak? Korkuje. Przybyli w taki czas też Jezus Chrystus właśnie ze swoimi uczniami i weszli do takiej świątyni, która w w czasie Paschy też zaczęła tętnić takim życiem, przyspieszonym troszeczkę i medycznie nawet można byłoby to pewnie nazwać, pewnie Piotr by nam to pięknie nazwał palpitacją, takie przyspieszone bicie serca, kiedy człowiek coś przeżywa, to wtedy wiecie, serce zaczyna walić mu, no nie, tutaj w klacie. I coś takiego było właśnie w świątyni, bo przybywało tutaj wielu pielgrzymów, aby dokonać tutaj takiego rytualnego zabicia baranka, tak, żeby na tym miejscu móc spożywać paschę, ale też, wiecie jak to jest, człowiek jest małostkowy, tak, żeby załatwić też jakieś swoje interesy, tak, jak się już jest w stolicy, no to trzeba ugryźć kilka rzeczy naraz, tak, różne sprawy handlowe może załatwić. Także, wiesz, zapytać się uczonych w prawie, na przykład odnośnie swoich problemów związanych z prawem, wiecie, takich może kruczków prawnych, wiedza jest cenna, każdy jest ciekawy, jak prawo w sposób legalny przecież można obejść, tak, ale przede wszystkim ten plac świątynny też staje się miejscem doskonałych interesów. Wiesz, ponieważ w tym czasie trzeba składać Bogu baranki i te inne ofiary, ale też, wiesz, no, przy okazji można też załatwić kilka innych rzeczy. Dwie sroki ugryźć, jak to mówią, za jednym zamachem? Nie, sroki nie gryźć. Nie gryźć srok, nie. Przepraszam. Okej, na przykład mamy jakieś nieuregulowane sprawy z Panem Bogiem albo jakieś dobrodziejstwa. Na przykład, nie wiem, ktoś odziedziczył jakiś spadek i chcemy złożyć za to ofiarę przypisaną w zakonie przez Mojżesza. Ale wiesz, nie muszę tego wszystkiego targać ze sobą przez pół świata. Na przykład baranka, którego chcę złożyć w ofierze. Rozumiesz? Bo ten baranek, jak go będę targał przez pół świata, to może mi zdechnąć po drodze. No i trzeba go też karmić. Szkoda problemów. Może mogę go tutaj na miejscu przecież kupić za pieniądze. To jest dużo, dużo łatwiejsze, tak? Mogę sobie wziąć do kieszeni, nawet może nie sakiewkę z pieniędzmi, dzisiaj kartę kredytową, plastikową i mogę sobie jechać gdziekolwiek i to po prostu tam sobie na miejscu kupić, tak? Chcemy złożyć Bogu dziesięciny. Możemy na miejscu wymienić pieniądze, ponieważ to wszystko jest też połączone ze sobą, co za chwileczkę. Dlaczego? Do skarbca świątyni, słuchaj, teraz chwileczkę o tych pieniążkach naszych, do skarbca świątyni nie można było wrzucać pieniędzy, które należały do tak zwanych pogańskich pieniędzy, pogańskiego świata. Bo wiesz, tam na tych pieniądzach były tłoczone jakieś wizerunki orłów rzymskich, wizerunki jakichś bogów rzymskich, jakichś cezarów rzymskich. Tego nieczystego nie można było wnosić do świątyni przed Boga. To więc trzeba było te pieniążki najpierw wymienić w kantorkach wymiany walut w świątyni, przed świątynią, nawet przed świątynią, bo do świątyni nie można było tego wnosić, bo to było brudne, nieczyste. Tak? I to jest taki właśnie świetny biznes i bogactwo kapłanów, którzy zarządzali tą świątynią, którzy dzięki wymianom tych pieniędzy, takiemu wirtualnemu określeniu, ile co kosztuje, bo przecież wiesz, to oni ustalali na przykład wartość tych pieniędzy, a była ona niska, tak? Bo to były przecież pieniądze pogańskie. I dlatego w związku z tym kapłani mieli ogromne majątki. Oni po prostu robili świetny biznes, bogacili się na tych rzeczach, tak jak dzisiejsi bankierzy zresztą i banki. I abyś w końcu mógł wrzucić ten swój ulubiony pieniążek do skarbca świątynnego, musiałeś go najpierw wymienić u nich na taką specjalną monetę obiegową funkcjonującą tylko na terenie w świątyni, zwaną monetą świątynną. I to dokonywało się tutaj w tych ich kantorkach, tak? Kantory wymiany walut, moglibyśmy tak dzisiaj to współcześnie nazwać. Tak? To powodowało oczywiście, że świątynia żyła, tętniła życiem, był jazgot, nawet przeżywała palpitację serca. tak? Ryk owiec, baranów, nie wiem, zamknij sobie na chwilkę oczy i usłysz to na chwileczkę, ryk owiec i baranów. Ja tu mam specjalny kubeczek przygotowany na tą okazję. To jest owieczka. To, nie, to jest owieczka. Tu jest owieczka, a tu jest baranek. Jeszcze raz. Owieczka, baranek. Tak? Tu mam taki kubeczek specjalny, z którego dzisiaj piję. Oczywiście tam dziewczyny po prostu kładą się po prostu na tej kanapie ze śmiechu. Nie będę wam ich pokazywał, bo ostatnio pokazałem, to się skończyło tym, że musiałem się pudrować i taić posiniaczoną twarz. Nie, nie, Bożenka, nie ty, od Gosi dostałem. Także Gosia zdziwiona, Bożenka zdziwiona. Nie, nie, to okej, okay, taka, wiecie, ryk owiec i baranów, i tu Artur, nie mam ciebie na myśli, i wołów mieszał się z okrzykiem gołębiarzy, którzy zachwalali, wiecie, te swoje synagorlice i gołębie i się darli w głosy, wiecie, że takich gołębi jak ja to nie ma nikt, kupujcie, kupujcie, handuli, handuli, handuli. Wiecie, taki jazgot, no nie tak jak na targu. Byłeś kiedyś na targu? Targowica, no właśnie, to takie coś, tak? Piękne, czyste, gołąb, normalnie, akurat taki właśnie Panu Bogu się na pewno będzie podobał, kupuj, no nie? I stosunkowo tanio, tańsze, wiecie, jak to jest na targu, no nie? W promocji dam parkę, takie coś, tak? Wiecie, jak to wygląda w świecie handlu, prawda? Więc aby móc dobić się jeszcze do kupujących i sprzedających, oni oczywiście musieli jeszcze szczególnie być pomysłowi, ci sprzedawcy tam. Wiecie, to nie był uczciwy handel. Wy sobie nie myślcie, że to było takie piękne. To nie był uczciwy handel. To byli też i oszuści, robiący po prostu świetny biznes, no nie? I różne chwyty musieli stosować. Na przykład dam certyfikat na to, że to zwierzę jest czyste, no nie? A tam się obok odzywał, a ja dam lepszy certyfikat, no nie? Nie wiem, kręcony na lepszym papirusie. Dłuższy papier, nie cokolwiek, tak? Okej, okay. Dobra. Więc buduję taki obraz, wiesz, świątyni, która napełniła się gwarem ludzi. Kapłani oczywiście nad tym wszystkim czuwali, ponieważ z tego mieli zyski, tak? Tak naprawdę oni z tego żyli właściwie. Ta wymiana walut, te wszystkie sprzedaże, bo aby tam mógł ktoś w ogóle wejść ze swoimi produktami handlu, to musiał zapłacić odpowiednie cło. Tak? Czytamy o tym w Biblii, tak? O cle. Więc teraz już wiesz, o co chodzi z tym cłem, tak? I, ale też i musieli opłacić sobie takie miejsce na straganie i wykupić sobie taki straganik. A więc wszystko to był jeden wielki, wspaniały interes. Oczywiście wspaniały i oczywiście jedynie dla jednej grupy ludzi, tak? Dla kapłanów. Dla kapłanów był świetny interes, tak? I teraz na chwileczkę, kochani, chcę zostawić tą świątynię i wróćmy do Jezusa Chrystusa. Jezus Chrystus, wróćmy do Jezusa Chrystusa. U Łukasza czytamy, że Jezus Chrystus wraz z rodzicami już od dziecka samego chodził do świątyni. Jako dziecko był przez rodziców swoich tam prowadzany. Zbliżała się Pascha i jego rodzice byli pobożnymi ludźmi. I brali go do świątyni. A jak raz go wzięli, to on się tam zgubił, pamiętacie, no nie? Więc Jezus Chrystus chyba od tamtej pory już miał taki zwyczaj, że co roku chodził na święto Paschy do świątyni. I tutaj chcę podkreślić jedną rzecz. Chodzi o chodzenie do kościoła, do świątyni, tak? Bo nieraz do świątyni, to chyba my zielonoświątkowcy czasami tak mamy, że nieraz do świątyni idzie się z powodu, że człowiek ma taką potrzebę, nie? Nieraz się idzie, że człowieka coś tak, wiesz, natchnie z Ducha Świętego i spowoduje, że no idź, 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 no nie, tak z Ducha Świętego, no nie, mnie natchnęło, no to dobra, jak Duch Święty mnie natchnął, to już idę. Ale nieraz idzie się po prostu tylko dlatego, że jest jakiś porządek chronologiczny. Rozumiesz? Że jest po prostu taki dzień, jest niedziela, godzina 11:00, ja przychodzę do kościoła i jestem. Po prostu. Albo jest jakieś święto. na przykład Wielkanoc, Zielone Święta, Boże Narodzenie i jest taka tradycja przyjęta, więc idę, jestem temu, szanuję to, szanuję tę tradycję, tak? I teraz pytanie do ciebie. Słuchaj, która z tych rzeczy jest ważniejsza? To znaczy, czym powinniśmy się kierować, kiedy myślimy, aby spotkać się we wspólnocie i przyjść do kościoła? A? Czym? Czy na przykład, kiedy Duch Święty, wiesz, nas tak prowadzi, no nie, i wtedy czuję, i coś tam mi mówi wewnątrz, idź, idź, no idź, 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 to wtedy idę. A jak tam co, w środku nic nie czuję i nic mi nie mówi, idź, to co? To nie idę? Okej? Okay? Są tacy, którzy chcą właśnie w ten sposób kierować się tylko Duchem, tak? Tylko Duch Święty, och. No, wiecie co chcę, przepraszam, ja tak troszeczkę przedrzeźniam, no nie, tych ludzi. Natomiast inni mówią także i podkreślają pewną rolę i wartość zwyczaju. Zwyczaju, tak? Na przykład autor listu do Hebrajczyków mówi, abyśmy nie opuszczali wzajemnych zebrań, jak to u niektórych z was jest w zwyczaju. Paskudny zwyczaj. Zwyczaj opuszczania nabożeństw. Fatalny zwyczaj, tak? Bo niektórzy może już wtedy byli zielonoświątkowcami, ja nie wiem, nie znam się na tym, i oni uważali, że tylko wtedy, kiedy czuję, to mogę iść, a kiedy nie czuję, to nie muszę iść. Może tak sobie niektórzy myśleli, ja nie wiem, nie wiem. Ale ja chcę popatrzeć się na Jezusa Chrystusa jako na wzór i tu Jezus Chrystus objawia nam swój charakter, słuchaj, że On miał zwyczaje. On miał zwyczaje i jak na przykład była Pascha, to on zgodnie ze swoim zwyczajem się na niej pojawiał i przychodził, nie opuszczał. I ja chcę powiedzieć, Bogu niech będą dzięki za dobre zwyczaje i za dobre tradycje. I tak samo Jezus Chrystus miał dobry zwyczaj, żeby się modlić. I tak jest to napisane. On miał taki zwyczaj. Tak? Okej. Okay. Dobrze, przechodzimy dalej. Mamy tą niedzielę palmową i my wiemy doskonale, co tam się dalej wydarzyło. Tak? Tak. Wiesz, króciutko tylko ci opowiem jeszcze raz tą historię, innymi słowy. Bo tutaj trzeba się troszeczkę wczuć, kiedy Jezus Chrystus wchodzi do tej świątyni, tak? Gdzie jest ten jazgot. Gdzie jest to targowisko, tak? Trzeba wczuć się tutaj troszeczkę w człowieka, który idzie na przykład do katedry, do świątyni, aby, wiesz, szczerze się pomodlić, prawdziwie się pomodlić i przyjść do Boga w skupieniu, a tymczasem wchodzisz i otacza go hałas, wiesz, tych wszystkich reklam i nieustający marketing, no nie? Nie wiem, idź sobie do katedry świętego Patryka na przykład, którą przerobili dzisiaj na obiekt turystyczny, aby się spokojnie tam pomodlić. To będziesz wiedział, o czym ja mówię. I będziesz wiedział, jak się czuł wtedy Jezus Chrystus. Raz, że musisz, aby tam wejść, zapłacić. Dwa, tłum ludzi zwiedzających gapiów, nie wiem, jakieś flesze aparatów fotograficznych, jakiś głos przewodnika wycieczki, a na końcu tam, jak tam pójdziesz, to już jest normalnie jakiś sklepik z pamiątkami, za który też musisz coś zapłacić, tak, żeby sobie jakąś pamiątkę stamtąd kupić. Nie wiem, taka atmosfera. Taka atmosfera świątyni. Ty idziesz, żeby się pomodlić. Taka atmosfera, tak? Ja się zatem nie dziwię, że Jezus Chrystus zareagował, jak zareagował, że zbił sobie ze sznurków normalnie jakiś bat i tam po prostu tych ludzi wszystkich pogonił z tej świątyni. Stoły wekslarzy powywracał, ludzi po prostu poprzeganiał i to wiesz, on tam użył siły. To nie było takie, wiesz, takie spokojne... taki spokojny Pan Jezus, który chodzi, który normalnie, nie wiem, jest normalnie, on w ogóle nie idzie, ale leci prawie w powietrzu. Wiesz, nie, nie. Tu obraz Jezusa w tym wszystkim jest dla nas troszeczkę, powiedziałbym, zaskakujący. No nie? Jezus to jest Jezus Chrystus z rózgą, z pałą, Jezus Chrystus z batem, z biczem, no nie? Jezus Chrystus ze skręconym batem, ze sznurków, biczem. Jest to obraz Jezusa, który daje nam do myślenia, słuchajcie, bo kiedy już poznaliśmy tego Jezusa troszeczkę z innej strony, jako miłującego, kochającego, takiego spokojnego, to teraz widzimy jeszcze drugie oblicze Jezusa Chrystusa. Tak? To oblicze Jezusa Chrystusa gniewnego, który się gniewa, który jest wkurzony, zdenerwowany na ten cały syf i bałagan, jaki panuje w świątyni. Bierze bicz w rękę i smaga tych ludzi. Tak? I niektórzy ludzie biorą ten tekst, oczywiście ja się z tym nie zgadzam, ten tekst jako argument, że wychowanie przez bicie jest właściwe. No nie? Ale nie o to chodziło Panu Jezusowi. Ja myślę, że przede wszystkim to, co tutaj robi Jezus Chrystus, on wykonuje w akcie proroczym. Tak? Nie jest to próba wychowania przez bicie, albo żadna próba uporządkowania niektórych rzeczy przez bicie, ale to jest wydarzenie prorocze. Tu występuje Jezus Chrystus z rózgą jako prorok. Chcę powiedzieć. Jezus Chrystus chce powiedzieć w ten sposób: ja jestem powołany przez Boga, aby oczyścić świątynię. Świątynię. I dokonuję tego w sposób radykalny, a nie łagodny. Wiesz, że ludzie sobie mogą powiedzieć: dobrze, dobrze, Panie Jezu, ale Ty się troszeczkę tak przesuń, bo mi towar zasłaniasz. Nie. Jezus Chrystus tu jest absolutnie innym człowiekiem. I jest to generalnie obraz, który mi i Tobie powinien pokazywać jedną rzecz zasadniczą, tak? Słuchaj, że z tą świątynią jest coś nie tak. Nie wiem, czy Wy macie to też takie wrażenie? Z tą świątynią jest coś nie tak, tak? A więc my się teraz zastanówmy tak chwileczkę, z jaką świątynią jest nie tak. To znaczy, o jaką świątynię chodzi? O jaką? O którą świątynię chodzi? I ja mam kilka rozwiązań, tak? Jakby propozycji, pomysłów, tak? Bo myśmy sobie powiedzieli, że jest cztery świątynie, tak? I teraz tak, pierwsza propozycja to jest taka, okej, okay, czy chodzi o świątynię jerozolimską? Tam Żydzi zamiast Boga przychodzili i zamiast Bogu oddawać chwałę, to handlowali. Obrzydliwość. Jak oni mogli? Normalnie, a to Żydzi, wstrętni, paskudni. Mogli sobie handlować przecież wszędzie indziej, ale nie w świątyni. Obrzydliwość. Okej, druga propozycja. Ewentualnie możemy sobie myśleć o innych świątyniach, innych katedrach, kaplicach, kościołach, hotelach, nie wiem, o czymkolwiek sobie chcesz jeszcze pomyśl, o innych, no nie? Tamci inni. Rzeczywiście, jeśli by Chrystus przyszedł do tej czy tamtej katedry albo innego kościoła, to miałby co robić. Oj, tam to tak. Tam to by musiał Pan Jezus Chrystus pójść i uporządkować wiele rzeczy i kilku osobom zrobić tam, wiesz, nieźle dać po tyłku za ten handel, który oni tam uprawiają. Tak sobie możemy myśleć, nie? Złapać te ławki, nie wiem, te obrazy, te rzeźby, te inne rzeczy bałwochwalstwa i powyrzucać. Oj, tam to miałby Pan Jezus co do roboty. Kto tak myśli? Z Was? Ktoś, kto tak myśli, chcę powiedzieć, to ma takie troszeczkę może uspokojone sumienie w tej chwili. Aha. Ale dalej nie daje nam to odpowiedzi na to, do kogo jest to słowo skierowane. Patrzymy się cały czas na innych, na który kościół albo którą katedrę Jezus Chrystus wskaże i wybierze, żeby oczyścić na tych innych. Tymczasem my wiemy, że to słowo jest skierowane do kogo? Zgadnij, do kogo dzisiaj jest skierowane to słowo. Do ciebie. Ja mówię do ciebie dzisiaj. Jezus Chrystus mówi dzisiaj do nas, do mnie, do ciebie mówi to słowo. A jeśli On przychodzi do twojego życia, to Jemu nie zależy na tym, aby oczyścić inną jakąś cudzą świątynię, żebyś ty mógł sobie popatrzeć, jak on oczyszcza tego lub tamtego człowieka. Nie. Jezus przychodzi do swojej własności, do swojej świątyni i chce oczyścić swoją świątynię. Więc jeżeli ty uważasz się za jego świątynię, to zastanów się teraz, do kogo chce Jezus Chrystus przyjść, aby go oczyścić. Do ciebie. To słowo jest skierowane dzisiaj do ciebie. Jezus Chrystus przyszedł, aby oczyścić ciebie dzisiaj i mnie. I to jest słowo na dzisiaj, którym ja chciałbym się z wami podzielić. Już powolutku kończę i na koniec taka ostatnia jedna myśl albo dwie myśli. Tak? Okej. Świątynia. W Jerozolimie świątynia stała w centrum miasta. I to ta świątynia stojąca w centrum miasta to symbol Boga stojącego w centrum miasta. Symbol Boga stojącego w centrum twojego życia. A Bóg w centrum miasta to symbol Boga w centrum świata i wszechświata. Ale chcę dzisiaj się ciebie zapytać, słuchaj, tak jak patrzysz się na ten cały świat wkoło ciebie, to co zauważasz? Co jest dzisiaj w centrum świata? Tak? Popatrz naokoło, tak? W centrum świata jest co? Giełda, banki, handel, supermarkety, jakieś firmy farmaceutyczne, prawda? To wszystko dzisiaj jest w centrum świata. Kiedyś targowisko uczyniono ze świątyni, a dzisiaj z banków, supermarketów, firm farmaceutycznych uczyniono centrum świata. Jaki paradoks. Tak? I nie trzeba być prorokiem tutaj, aby wiedzieć, że ten świat idzie w złym kierunku. Kiedy Europa odrzuca Boga ze swojej konstytucji, to Europo, mówię ci dzisiaj, nie przetrwasz. I jest to słowo prorocze do Europy. Dzisiaj możesz sobie myśleć, że odnosisz triumfy i możesz dzisiaj myśleć, że jesteś najlepszą gospodarką świata, ale wiedz, że jeśli na pierwszym miejscu nie stanie świątynia i Bóg w Europie, to wiedz, Europo, że po prostu za chwileczkę padniesz. Albo się nawrócisz, albo padniesz. Dzisiaj Jezus Chrystus przychodzi właśnie z tym słowem do swojego kościoła. Właśnie z tym słowem. I będzie mój dom domem modlitwy. I z domu Ojca mego nie róbcie targowiska. Amen. I ja chciałbym w ten sposób może i zakończyć to kazanie, ale pociągnę troszeczkę jeszcze dalej. Druga myśl na koniec. Jest fajnie, bo mamy kawę, ciastko, więc możemy sobie pewnie dłużej troszeczkę w skupieniu posiedzieć. Ostatnia myśl, którą chcę się podzielić. Wydaje mi się bardzo ważne. To Ilonko, coś dla ciebie. Bo Ilonka jest naszym skarbnikiem kościelnym i dzisiaj będzie chciała zrobić taką wirtualną kolektę. Zbiórkę pieniędzy. I nie wiem, jak ona to zrobi. Normalnie jest ona jest normalnie magikiem, ale robi. Rety, robi i jej to wychodzi. Jak ja patrzę, to i to wychodzi. Ostatnia myśl, Ilonka, dla ciebie to słowo przygotowałem, a nie dla ciebie, dla wszystkich nas, tak? Chcę powiedzieć jedną rzecz i to jest życzenie dla naszego kościoła tutaj w Dublinie, tak? Kościół, słuchajcie, ma być wolny od jakiegokolwiek myślenia handlowego. To jest moje życzenie dla nas. Jak widzę, to tak, galerie handlowe, banki, supermarkety, one dzisiaj stoją w centrach miast. Katedry i kościoły są malutkie dzisiaj w porównaniu z nimi. Ale też chcę powiedzieć, w kościele jest coś bardzo niebezpiecznego w ostatnim czasie, mianowicie wdarł się tutaj kult pieniądza. I kult pieniądza obecny w kościele. taki, jaki był obecny w tamtej świątyni. Nic się nie zmieniło. Słuchajcie, sytuacja dokładnie jest ta sama, jaka była 2000 lat temu, tak i dzisiaj. Mamy wiele kościołów, które w swoich obszarach i w swoich obrębach uczyniły z siebie targowiska. Ja chcę powiedzieć, u nas ma być inaczej, w Dublinie ma być inaczej. Oczywiście chcę powiedzieć, my musimy jako chrześcijanie pracować, zarabiać pieniądze, płacić za prąd, za gaz i tak dalej. Bóg wie, że tego potrzebujemy. To jest normalne, tak? Normalne jest płacić za wynajem sali na nabożeństwa. Koszty, jeśli kościół jakieś ponosi, na przykład z racji funkcjonowania, to są normalne rzeczy, tak? Ale jednocześnie kościół, który, słuchajcie, robi interesy, kościół, który staje się targowiskiem, albo w kółko podkreśla potrzebę jedynie takie, wiesz, powodzenie materialne, potrzebę dobrobytu, potrzebę pieniądza i twojego bogactwa i powtarza, że powodzenie materialne to jest najważniejsza rzecz, co Bóg ma dla ciebie, to zdrowie, to wiesz, to szczęście, to wszystko, tak? Kościół, który przy każdej okazji po 3 razy musi zbierać jakąś kolektę na różne potrzeby, kościół, w którym ciągle brzęczą te pieniądze, rozumiesz, chodzą różne tace i są różne okoliczności. Tam też są pracownicy kościelni, wiesz, bardzo zadowoleni z tych dochodów, oczywiście tak. Aha. A Jezus Chrystus mówi, że najgorszą rzeczą jest to, kiedy swój handlowy sposób myślenia zaczynasz przekładać na Boga, wiesz, próbując coś od Niego kupić albo utargować. A Bóg jest miłością. A miłość, czy też z miłością jest tak, że jeśli chcesz ją sobie kupić, to taka miłość ma swoją nazwę. I nazywa się to dziwka. A Bóg to nie jest dziwka. I prawdziwej miłości nie da się kupić za żadne pieniądze. Panie Boże, dziękujemy Ci za Twoją łaskę i Twoje miłosierdzie na dzisiaj, Panie Boże. Pobłogosław to słowo, dzisiaj skierowane do Twojego Kościoła. Niechaj ono brzmi w naszych uszach, niechaj ono będzie zapamiętane, niechaj ono przemieni nas.